Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam was, kochani. Nie miałem tego okazji zrobić wcześniej, bo jak tutaj brat Waldemar wspomniał na ostatnią chwilę, udało nam się dojechać. Kochani, dziękujemy Bogu za to, że pozwolił nam być tutaj z wami. Radujemy się tym, bo jesteście nam bliscy. Dobrze, dobrze jest być wśród was. Myślę, że wyrażę to, co w moim sercu, ale nie tylko, też w sercu braci z których, i sióstr, w których społeczności trwamy, że pamiętamy o was w modlitwach i miłujemy was, dlatego że te dążności, które w waszych sercach są, te pragnienia, które myślę, że winny być normalnością w życiu dziecka Bożego, a niestety stają się rzadkością, no one powodują, że ta bliskość jest taka realna. Ja często mówię w zborze o tym, że żeby być razem, iść razem, to nie tylko trzeba się umówić co do miejsca, do którego chcemy dotrzeć, ale również musimy się umówić co do drogi, którą chcemy tam dojść, tak? Zgadzacie się z tym, że z Hamburga do Połczyna można przyjechać wieloma różnymi drogami, tak? I to, że ktoś z Hamburga chce pójść, dostać się do Połczyna, to wcale nie znaczy, że będziemy razem podróżować, tak? Myślę, że ta droga, która jest w naszych sercach i waszych, jest taka sama. Kochani, chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami na temat miłości. Mówicie dużo o krzyżu. Ja chciałbym powiedzieć o miłości. A właśnie, słuchajcie. Jak taki wstęp byście przyjęli, zinterpretowali? Czy to właściwe? Czy spotkaliście się z takim podejściem? Ja powiedziałem to zdanie pierwsze trochę prowokacyjnie. Bo właśnie chciałbym na podstawie Słowa Bożego, żebyśmy przekonali się, że nie można tak tego powiedzieć. Nie można tak tej sprawy postawić, jak dzisiaj się stawia, jak stawia się od wielu lat. Ja jak się nawróciłem, to wpadłem jakby w taki trend, w którym mówiło się, że są ci, którzy mówią o miłości i są ci, którzy mówią o krzyżu. Że można mówić o krzyżu i można mówić o miłości. Że są kaznodziejowie, którzy mówią o miłości, są kaznodziejowie, którzy mówią o krzyżu. Że są fragmenty Słowa Bożego, które mówią o krzyżu i te, które mówią o miłości. I teraz, wiecie, jak mówisz za dużo o krzyżu, to musisz też powiedzieć coś o miłości. Jak mówisz o miłości za dużo, to należałoby powiedzieć coś o krzyżu. Nawet miałem takie rady od braci starszych, nauczycieli, że mów o miłości, mów o miłości. To, co mówisz, to nie za bardzo, mów o miłości. Ja chciałbym was dzisiaj poprosić o radę w interpretacji kilku fragmentów Słowa Bożego. W Ewangelii Jana mam dylemat co do tego wersetu. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale Pan Jezus wypowiada takie słowa. 13 werset to będzie. 15 rozdział, 13 werset Ewangelii Jana i tam Pan Jezus mówi tak. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. To jest werset o miłości czy o krzyżu? O miłości. Powiem wam, że takich fragmentów jest więcej. Na przykład, jaki jest najbardziej znany nie tylko dla nas, ale także dla naszych sąsiadów, przynajmniej dla wszystkich, którzy wzięli ślub w kościele katolickim czy w kościele chrześcijańskim. Jaki fragment jest najbardziej taki znany, powszechny, stosowany o miłości i ktoś, kto brał ślub w kościele katolickim, przynajmniej go wiadomo, że go usłyszał. Tak, list do Koryntian. Hymn o miłości apostoła Pawła. Kilka fragmentów tylko z tego fragmentu od 13, to jest 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian Pawła Apostoła. Może od 4 wersetu zacznijmy czytać. Myślę, że w waszym zborze nie muszę długo opowiadać, co to znaczy brać krzyż. Co to znaczy w praktyce, nie jako jakiś tam slogan czy figura retoryczna, tylko w praktyce, w życiu codziennym, w domu, w każdej chwili, tak? Co to oznacza, jak to smakuje, w jakich to sytuacjach się dzieje? I czytajmy. Miłość jest cierpliwa. Czy to jest o miłości, czy o krzyżu? Miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. O, to jest bardzo trafne. Miłość nie szuka swego. Czy to jest rzeczywiście o miłości? Wiecie, ja ten trend, o którym wspomniałem na początku, tam miłość trochę inaczej była narysowana i przedstawiona. Nie miała nic wspólnego z tym, że nie szuka swego, nie myśli nic złego, a już na pewno nie miała nic wspólnego z tym, że wszystko znosi. Kochani, ja tak dzisiaj zacząłem, żeby uzmysłowić nam jedną rzecz. Że to Pan Bóg wymyślił miłość. Pan Bóg wymyślił miłość. Pan Bóg jest miłością. I teraz skąd my mamy się dowiedzieć, skąd my mamy tą definicję posiąść? Co to jest ta miłość? Czy ktoś z was może przypadkowo jest w relacji miłości ze swoją żoną, bądź z mężem, czy z braćmi, z siostrami? Ja dochodzę do wniosku, że nic tak mi nie przeszkadza umieć miłować, nic tak mi nie przeszkadza miłować, nic tak się nie sprzeciwia temu, żebym miłował, żebym był człowiekiem miłości, jak te moje ja, jak ta moja pycha, jak to właśnie to moje, to czego szukam. Kolejne fragmenty. Miłość męża do żony. Jakże my mamy kochać żony swoje? Czy mamy w Słowie Bożym taką wskazówkę? Jak Chrystus umiłował Kościół. Jaka to jest miłość? Jaka to jest miłość, którą Chrystus umiłował w Kościół? Tam jest napisane dalej. Wydał samego siebie za nas. Nie ma czegoś takiego, kochani. Nie ma czegoś takiego. Nie istnieje żaden rodzaj Bożej miłości w oderwaniu od krzyża, w oderwaniu od zaparcia się siebie, w oderwaniu od tego boju, który dopiero sprawia, dopiero powoduje, że możesz miłować, że możesz prawdziwie miłować, że możesz miłować taką miłością, jaką umiłował nas nasz Pan i do jakiej miłości nas zachęca i jak do jakiej nawołuje. Wszelkie inne rodzaje miłości, czyli te, które mówią, że możesz, że jest albo o krzyżu, albo o miłości, tak? Że postępuj, nie mów o krzyżu, nie żyj tak, bo to jest zaprzeczeniem miłości, tak? To jest zaprzeczeniem tego stanu, w którym wszyscy są dla siebie mili, wszyscy są uprzejmi, wszyscy są, że tak powiem, nie unikają wszelkich dyskomfortów, tak? To jest definicja miłości, którą ten świat dzisiaj jakby wpaja i wpoił już Kościołowi. Nie ma czegoś takiego. To jest światowy falsyfikat, światowa podróbka stanu, który Pan Bóg wymyślił i który nazwał miłością. Stanu miłości. Względem żony, względem brata, względem siostry. To, jaka jest miłość Boża i czym ona jest, możemy doskonale zobaczyć w naszym Panu Jezusie Chrystusie. To jest miłość, która jest ofiarna. To jest miłość, która godzi w nas. To jest miłość, która dopiero jest możliwa w momencie, kiedy to, co nasze, zostanie ukrzyżowane, to, co nasze, umiera. Wtedy możemy dopiero miłować. Zobaczmy Samarytanina, tak, który miłował. Jak ta jego miłość wyglądała? To była miłość, która polegała na poniesieniu kosztu, na rezygnacji z życia swojego, ze swojego planu, na rezygnacji, na zapłaceniu pewnej kwoty pieniędzy. To jest obraz miłości, której my musimy się nauczyć, kochani. W liście do Tesaloniczan czytamy o trudzie miłości. Czy trud miłości ma coś wspólnego z krzyżem? Ma coś wspólnego z braniem krzyża? Czy to jest jakby ten rodzaj miłości, o którym nieraz przychodzi nam słyszeć? Miłość, która nie ma nic wspólnego z trudem, to jest miłość wymyślona przez ten świat. To nie ma nic wspólnego z miłością Bożą, którą chcemy być przepełnieni, którą chcemy dawać, która chcemy, żeby z nas wypływała. Jan pisze w liście, w pierwszym liście swoim pisze tak, w trzecim rozdziale. Szesnasty werset. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Po tym poznaliśmy miłość. Po tym poznajemy miłość. Każdą miłość prawdziwą, Bożą, po tym poznajemy. Po tym, że ta osoba, która miłuje, ponosi koszt miłości, ponosi trud miłości, tak? Ona rezygnuje z siebie, ze swoich rzeczy, z pychy, ze swojego ja. Wszystko znosi, tak? Jest cierpliwa. To są rzeczy, wiecie, to są takie ładne słowa, ale każdy, kto spróbował zdiagnozować, czy jest cierpliwy w wielu sytuacjach, to wie, że to nie jest rzecz, którą w szczerości serca przed Bogiem można tak pochopnie wypowiedzieć, tak? Jestem cierpliwy. Dziękuję Ci, Panie Boże, za cierpliwość. Nie, to wiecie, jak nad tymi słowami się zastanowić, tak, że wszystko znosi, to się okazuje, że te wszystkie rzeczy związane z miłością wymagają największego wzięcia krzyża. Wymagają największych... Któż może Cię najbardziej zranić? Nie wiem, czy doświadczacie. Zadać ci ból, tak? No czyż nie osoby, które najbardziej kochamy? Czyż nie osoby, które najbardziej są nam bliskie? ta relacja miłości przynosi największe wyzwania w tym zakresie, tak? Jestem dzisiaj przekonany o tym, że dopóki nie nauczę się ja i każdy z ludzi, każdy z moich braci i sióstr, dobrze nosić krzyż, dobrze wybrać ten krzyż, w każdej chwili być czujnym, w swoim domu być czujnym. Ostatnio dużo rozmyślam i rozmawiam z braćmi o czujności. Słowo Boże nam kilka fragmentów podsyła, w których jest napisane: bądźcie czujni, bo te, wiecie, to wymaga wiele, wiele czujności. Pójdziesz do pracy, pójdziesz w domu, musisz być czujny, żeby czasami chwila nieuwagi i jakaś myśl, jakieś słowo. I już trzeba przepraszać, trzeba prostować, trzeba przed Bogiem pokutować. Trzeba być czujnym, trzeba pilnować się, tak? I teraz ja jestem co do tego przekonany, myślę, że wy też, że jeżeli nie nauczysz się tej czujności, nie nauczysz się, nie staniesz się mistrzem, bo nasz Pan mówi, że trzeba być jak mistrz. Nie trzeba być ponad mistrza, ale nie można być też, postawić sobie poprzeczki nie tak jak mistrz, tak? My często też o tym rozmawiamy w zborze, że kłamstwem jest, jakoby życie Pana Jezusa Chrystusa to była jakaś utopia nieosiągalna dla człowieka. Że on w jakieś szczególne umiejętności, szczególna charakterystyka jego ciała, jego charakteru sprawiała, że my nie jesteśmy w stanie się do tego zbliżyć. Ponieważ nasz Pan powiedział: ja nie wymagam od moich uczniów, żeby byli ponad mistrza. Niech będą tacy jak mistrz. I teraz, jeżeli się nie staniesz mistrzem w krzyżowaniu siebie, w noszeniu krzyża, to nie będziesz umiał miłować. Tak jak winieneś umieć. Tak jak nasz Pan nas zachęca i jaki nam dał przykład, tak? Swojej żony, czy brata swojego, czy dzieci swoich. Bo te ja, to co na krzyżu winno umrzeć, przeszkadza nam miłować. Bardzo nam przeszkadza miłować. To jest w zasadzie największa przeszkoda, największy problem do tego, aby miłować tak jak Jezus Chrystus. Wiecie, dużo słyszałem, moje doświadczenie chrześcijańskie nie jest porównywalne tutaj pewnie z wami, jeżeli chodzi o długość, ale spotkałem się z wieloma piewcami miłości, że tak powiem. Ludźmi, którzy bardzo pragnęli mowy o miłości, bardzo jakby byli tacy miłośni, tak? I wiecie co? Jedna rzecz jest bardzo charakterystyczna. Jeżeli ta miłość, człowiek mówi dużo o miłości, pragnie tej miłości, ale w oderwaniu od krzyża stawia tak tą sprawę, jak ja na początku postawiłem, to w praktyce te słowa, jak później w społeczności, w obcowaniu, te słowa nabierają wymiaru: kochaj mnie, bądź tolerancyjny względem mnie, wybacz mi. Nie, w drugą stronę tego przepływu nie ma. Drugą stronę to jest jakby miłość, którą świat wymyślił. To jest miłość, którą świat wymyślił i ją wpaja, tak? Miłość polegająca na miłuj mnie. Nie ma i nigdy nie było prawdziwej, chrystusowej, Bożej miłości, żadnej miłości, którą Pan Bóg stworzył, wymyślił i pokazał, jaka ona jest, nie może być mowy o tym bez w oderwaniu od reszty, tak? Od reszty, która umożliwia człowiekowi prawdziwą miłość, umożliwia człowiekowi pokazanie prawdziwej Bożej miłości. Tej miłości pragniemy. No, czyż wy nie pragniecie, żebyśmy się wszyscy miłowali? Czyż mało jest słów w Słowie Bożym, w dziejach w Nowym Testamencie, które mówią o tym? Miłujcie się? Pełno. Pełno, tylko należy dokładnie się zastanowić, co to jest ta miłość, co to jest ta miłość i kiedy ta miłość jest możliwa i kiedy ta miłość zaczyna być taka, o jaką Panu naszemu i Bogu chodzi. Pragniemy tej miłości, kochani, pragniemy umieć, żeby ten świat, nasi bliscy zobaczyli tą miłość, która skruszyła i stopiła nasze serce. Inna miłość nie stopi ich serce. Ja pragnę być mistrzem w tej miłości. Pragnę, żeby ta miłość, która będzie się ze mnie wylewać, ona stopiła wiele serc. Ta miłość, która rezygnuje z siebie, która daje ostatnią koszulę, która na samym końcu myśli o sobie. Ta miłość, która poprowadziła Syna Bożego na krzyż. Kochani, tej miłości musimy pragnąć i musimy być, tak jak powiedziałem o tej drodze na początku, musimy dokładnie wiedzieć, która droga prowadzi do tej miłości, która droga dowiedzie nas do miejsca, w którym będziemy tak kochać. Inne, ja jestem dzisiaj co do tego przekonany, że nie ma innej drogi, żeby nauczyć się tak kochać, żeby miłość Boża rozlała się w sercach naszych i ci wszyscy piewcy miłości, żeby jakby zobaczyli naocznie prawdziwą miłość Pana Jezusa Chrystusa w nas. To jest droga krzyża, o której wy tutaj dużo mówicie. A ja nie mogę, no mówiłem o tym też u siebie w zborze, że po prostu jestem oburzony, jak ktoś mówi, że miłość i krzyż to są dwa trendy oddzielne, które jakby się wykluczają, albo w jednym zborze jest tak o miłości, a w drugim zborze jest o krzyżu, albo na przykład w życiu, jak ktoś ma podejście takie. Nie ma czegoś takiego, to jest po prostu wymysł, to jest fikcja jakaś, tak? Możemy się nauczyć, bez krzyża możemy się nauczyć miłości tej przyziemnej, powierzchownej, demonicznej, która jest powierzchowna i tak jak Słowo Boże nam mówi, potrafi miłować językiem, tak? Nie czynem i prawdą. Niech Pan Bóg nam dopomoże, żebyśmy byli mistrzami w braniu krzyża i przez to stali się ludźmi miłości. Ludźmi miłości Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
A naszemu Panu, bracia i siostry, cieszę się, że mogę być znowu z wami tutaj. Apostoł Paweł pisze, my zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Z tym większym pragnieniem jechaliśmy, a już ostatni odcinek to chyba rekord jazdy ekonomicznej, bo nam rezerwa się zaświeciła i niestety nie zauważyliśmy gdzieś i z modlitwą w sercu, żebyśmy tak dojechali i Pan dał. Ale też, żeby dojechać, to po drodze musiał być akt miłości pewnego brata. Bo byliśmy tam za Hamburgiem, poznaliśmy, ja już go znałem wcześniej, Paweł poznał, naprawdę też brat jest, mają taką społeczność i w bojaźni, chcą się trzymać Bożego Słowa i to było zachętą, wzajemnie się zbudowaliśmy i dzisiaj jedną rzecz tam załatwialiśmy i sprawy się potoczyły inaczej, naprawdę ja przepraszam za mały poślizg i spóźnienie, bo kiedyś już z Tomkiem pamiętam, żeście tutaj bracia i siostry czekali na nas trochę i mówię głupio, no kolejny raz i się możemy spóźnić. I mówię, tam się trochę skomplikowało i ten nasz plan, żeby być wcześniej tutaj przynajmniej na godzinę piątą trochę się zawalił. A ten brat mówi, słuchajcie, wy mnie nie odwoźcie, ja pojadę autobusem, nie? Chociaż dla nas już tam wiele zrobił. Mówi, nie, zawieziemy cię, trudno, tak? Jeszcze żona wcześniej mówiła, że tam to go odwieziecie, nie? Bo tak to będzie musiał jechać autobusem. On mówi, nie, absolutnie, wyjedźcie, żebyście byli na czas, ja pojadę autobusem, sobie znajdę, zostawcie mnie i... No i ten drobny gest, tak? Ale zobaczcie, po drodze w naszym życiu właśnie to dawanie, to rezygnowanie, ono pozwala, żeby Boża miłość przepływała i dzięki takiemu czemuś możemy być teraz tutaj i z wami wcześniej o tej godzinie i razem Boga chwalić i uczyć się z Jego słowa. A naprawdę chcieliśmy zobaczyć wasze oblicze. Jan apostoł pisze też, tak, jeszcze nie otwierajmy, ja na razie za chwilę będziemy otwierać Boże Słowo w swoich listach. Miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem, wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, ażeby radość nasza była zupełna. W trzecim liście pisze, miałbym wam ci wiele do napisania, kiedy przyszedł do Gajusa, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem. Spodziewam się, że cię niebawem zobaczę i wtedy osobiście porozmawiamy. Macie siostry, w dobie komunikacji przez internet, przez komórkę, tak, nabożeń z internetowych, kazań internetowych, jakże my potrzebujemy się otrząsnąć, potrzebujemy relacji świętych, żywej relacji. Ja nie chcę mieć małżeństwa przez internet, przez komórkę i tak dalej. Potrzebujemy siebie. Nieraz to już mnie męczy, ta komórka wieczorem, na bym wyłączył i nawet jak dzwonią miłe mi osoby i z jednej strony się cieszę, ale z drugiej strony ja chcę się wolę spotkać, porozmawiać, tak jak ja. Dotknąć. Widzieć ten uśmiech. No mamy i Skype'a. Powiem wam, że to mnie też nie zadowala, ta społeczność Skype'owa. Zadowolił się, jeżeli jest miłość, tak, jesteś, nie wiem, w Ameryce, żona tutaj, 5 lat na Skype'ie, tak, spotykamy się. Oczywiście w pewnych sytuacjach korzystamy z tego, tak, kiedy jest jakieś rozstanie, ale winniśmy tęsknić do żywego bycia razem. Tak samo jak do żywej społeczności z Jezusem Chrystusem. Nie możemy się zadowalać, wiecie, jakąś książką o nim, tak? Samym tylko kazaniem też. Jest to ważna wskazówka, ale kazanie i nauczanie prowadzi nas do słowa, do tego żywego pokarmu i do Jezusa Chrystusa, który jest żywym słowem. I tego musimy pragnąć, Jego szukać i nie zadowalać się tą sztucznością. Dzisiaj mamy tyle wszędzie sztuczności, tak? Nawet kwiatki sztuczne są. I niestety różnych fałszywych Chrystusów się dzisiaj głosi, to wiemy, tak, że przychodzą różni i głoszą Chrystusa, którego apostołowie nie głosili. I między nimi jest też sztuczny taki Chrystus. Tak? Chrystus jest żywy i nasz Bóg jest żywym Bogiem. Do żywego Boga się nawróciliśmy, od bałwanów się odwracając, aby żywemu Bogu służyć, Jego kochać z całego serca, Jego miłować ze wszystkich sił. To przykazanie wypełniać, to największe przykazanie. I ono się, to wypełnianie jest jedynie możliwe w żywej relacji, z żywym Bogiem, a nie w sztucznej jakiejś literalnej tylko formie. I tej żywej relacji chcemy razem szukać i do tego się zachęcać, umacniać się. Tego naprawdę potrzebujemy, aby coraz bardziej stawać się podobnym do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Coraz lepiej się do Niego upodobniać. Jak nam idzie, bracia i siostry?
Dobrze, coraz lepiej.
A Bogu. Ja nie jestem siostry i ufam, że jest to...
Ale ja mówię przed Bogiem.
Tak, dlatego tak ufam, tak? Ale jest to śmiałe. I żeby każdy z nas przed Bogiem mógł to powiedzieć, bracia, tak? No o to idzie nam bój, walczymy. To naprawdę, ja też tak chcę, że dzisiaj jestem... jakiś krok dalej do przodu, niż byłem przy ostatnim wizycie. Widzę, że wiele rzeczy jest pokonanych, tak? Jest zwycięstwo, że lepiej idzie to zapieranie się siebie i zbliżanie się do Boga. Każdy z nas winien pragnąć tego postępu, do którego Boże Słowo nas nawołuje, żebyśmy czynili postępy, żebyśmy wzrastali w wierze, w nadziei, w miłości. Ale dobrze wiemy, że to jest bój, że to nie jest takie, nie przychodzi tak jak prezent na tak zwane Boże Narodzenie, tak? Pod choinką w cudzysłowie tego nie znajdziemy na pewno. Jest to bój, którego winniśmy się podejmować. I tak naprawdę jesteśmy na wojnie. Wciąż ta wojna trwa, bracia i siostry. Ja widzę, ile jest ofiar. Ja widzę, ile jest ofiar wśród tych, którzy nawet podjęli, tak jak Juda nas nawołuje, żebyście napisałem do was, umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Musimy trwać w tej walce o prawdę Słowa Bożego. Dzisiaj przy tym, co się dzieje dookoła, wokół nas. Szatan, tak, zaślepia umysły, ale też Bóg wydaje ludzi, którzy się go nie słuchają, tak, do takiego stanu, że wierzą kłamstwu. No ludzie, za kazalnicy dzisiaj się opowiada rzeczy, które niedopuszczalne kiedyś w ogóle. I nie mające nic wspólnego z Bożym Słowem. I widzę, jak ten bój jest poważny i ostry, że to jest bój na śmierć i życie, patrząc na ofiary, które padają w tym boju. Niektóre ofiary, mówię o braciach, którzy podjęli się odważnego głoszenia Słowa Bożego. Bo to oni będą celem ataku diabła. Jakieś depresje, jakieś tak, upadki nagle. A naprawdę ludzie nie tak dawno podrywali innych do tego boju, mając odwagę mówić prawdę o tym, co się dzieje i nawoływać do chodzenia za Bogiem w świętości, w czystości, w bojaźni. Niektórzy dzisiaj jakby zamilkli. Dałem się czy innej nauce, czy wpadając w ciężki stan duchowy. To nie są żarty z diabłem. To nie są żarty. Jeżeli naprawdę podejmiemy się tak tego boju, radykalnego chodzenia za Bogiem, głoszenia Słowa Bożego z całą powagą, trzymając się prawdy, przeciwnik się będzie odzywał. Przeciwnik będzie atakował. I potrzebujemy trwać w modlitwie przed Panem w pokorze, aby On nas w swojej mocy zachował od złego, ale też umacniać się w wierze, aby umieć dać odpór, aby umieć rozeznać te ataki przeciwnika. Apostoł Paweł, on miał duchowe rozeznanie. Mówi, dla nas te pułapki są znane Jego. On wiedział, że tu go diabeł podchodzi, tak? Że to nie ktoś tak ładnie mówi, tak? I będzie wszystko cacy. On wiedział, że to jest zasadzka. Duchowo musimy nabierać dojrzałości, rozeznania, żeby to rozpoznawać, aby nas diabeł nie usidlił gdzieś, aby nasze serca nie odwróciło się od szczerego oddania się Chrystusowi, ale abyśmy wzrastali to, do czego się nawołujemy, upodabniając się coraz bardziej do Niego, w Jego postawie, w Jego charakterze, stając się coraz bardziej, tak jak Paweł mówi, podobni do naszego mistrza. Boże Słowo mówi, że On ma moc nas stawić doskonałymi, że On pracuje nad tym, tak? Nad naszym życiem, naszymi charakterami, aby nas doskonalić. Oczywiście zaraz z pokorą tutaj wentyl bezpieczeństwa powiemy, nie jakobyśmy już to wszystko osiągnęli, ale walczymy, ale mamy ten cel, wiemy do czego zmierzamy i nie chcemy tego i wierzymy, że z Bogiem jest to możliwe, bracia i siostry. To, co ci fałszywi wywiadowcy mówią, niemożliwe. Przeciwnik jest zbyt wielki, świat dzisiaj jest zbyt silny, tego się nie da dzisiaj. To mówi 10 fałszywych wyświadowców na 12. Znaczy, ja obawiam się, że dzisiaj proporcje w Kościele są gorsze. Że 99 na 100 już zaczyna to mówić. Obracając, tak, łaskę Bożą przekłamując. Bo na czym polega łaska Boża? Objawiła się zbawienna łaska Boża, pouczając nas, abyśmy wyrzekli się światowych bezbożności i na tym świecie pobożnie, przemięźliwie i sprawiedliwie żyli. To jest łaska Boża. To nie jest maszynka do przebaczenia grzechów, które robię, kiedy chcę, bo kocham grzech jeszcze na dodatek. To nie jest. Łaska Boża podnosi grzesznika z jego grzechu. Uzdalnia go do nowego życia w Jezusie Chrystusie. Tak? O tej łasce mówimy. Oczywiście, kiedy przychodzimy po raz pierwszy, pokutujemy, wyznajemy grzechy, ta łaska, w tej łasce przychodzi przebaczenie grzechów przez krew Chrystusową. Ale dalej ta łaska, ona nas jest po to dana, aby żyć w świętości. W tym życiu. aby wzrastać, aby upodabniać się do naszego Pana i też wypełniać właśnie to największe przykazanie. Kochać Boga z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy swojej. Bo wiemy, jak kochamy, to myślimy, to pragniemy się spotkać, to gotowi jesteśmy zapłacić jakąś cenę, ofiarę. A jeszcze chciałem jeszcze o jednej, na pewno cesze, dzisiaj trochę więcej powiedzieć. Jeżeli kochamy, chcemy się podobać tej osobie. Nie mówię chyba nic. Nawet ta fałszywa miłość w świecie, ona też na porządliwości oparta, wiemy, że to jest normalne. Ja prawdziwie, jeżeli kochamy Boga, będziemy chcieli się Jemu podobać. Jak ktoś się zakochał taką miłością kobiety z mężczyzną, błogosławioną przez Boga, tak? I te myśli o partnerze w jego sercu żyły, jak miał wyjść na spotkanie, to przejrzał się w lustrze, czy nie? Tak. A jeżeli znał gusty partnera, to tylko myślał, pójdę w tym, bo mnie się to podoba. Nie? Czy też może myślał, jak się tu ubrać, żeby tak podobać się tej drugiej osobie. Apostoł Paweł nawołuje nas, żebyśmy się podobali Bogu. Żebyśmy się mogli lepiej podobać, winniśmy znać Jego usta. I one są objawione nam w Jego słowie. Co Bóg miłuje? O co Mu chodzi w naszym życiu? Czystość serca, pokora, uniżenie, wiara, ofiarna miłość. Tak, te rzeczy, w to się mamy przeoblekać jako święci. W to się ubierać, przeglądać się, czy to jest w naszym życiu. Czy coś się nie zabrudziło, tak? Prać mamy szaty, jeżeli chcemy przychodzić do świętego, żywego Boga. I tak wierzę, że to jest w sercu każdego dziecka Bożego, zrodzonego z Boga, które miłuje Boga, że jest to głębokie pragnienie podobać się Jemu. Wpasować się w ten Jego gust, w Jego upodobania. Szukać, co jest miłe Bogu. Co Jemu się podoba. I te postawy, bo na tym chcemy się skupić, serca przyjmować w naszym życiu. Tak się zachowywać. Kiedy człowiek rodzi się na nowo, kiedy jeszcze nie wie wszystkiego i całe życie nie wiemy wszystkiego, ale na początku wiele rzeczy, czy ja mogę to robić, czy nie. Czy będzie złe, jak pójdę na groby 1 listopada, czy nie, tak? To są takie, wiecie, zewnętrzne rzeczy. Czy dobra, no to ja się mogę modlić? Nie, no nie mogę. Aha, dobrze, to nie, już nie będę się modlić. Ale oczywiście przychodzą głębsze rzeczy. Czy faktycznie ja to robię z miłości, czy z egoizmu? I tak dalej, te pytania, badanie naszych motywacji, tak? Czy to ci się, Boże, podoba? Wraz ze wzrostem na ten poziom naszego serca musimy wchodzić. Zewnętrzne rzeczy dosyć szybko powinniśmy się połapać, mając wskazówki z Bożego Słowa. Ale jest ta sfera ducha i potrzebujemy Ducha Bożego, Bożej mądrości, światła i przychodzenia do tego światła, żeby Bóg pokazywał, co jest w sercu, czy tam jest wszystko na pewno czyste, czy tamto serce wygląda tak, jak Jemu to jest miłe. To jest ten proces też uświęcania się. I dzisiaj uczycie się, na pewno słuchacie i w zasadzie człowiek przyjeżdża, no co my możemy chyba jakimś kazaniem powiedzieć, wiadomo, możemy się tylko zachęcić, tak, ten kierunek wzmocnić się, jakąś rzecz poruszyć, ale tutaj nie mam jakiejś aspiracji, że my tutaj coś wielkiego, bracia i siostry, my się zachęcamy, trwajmy w Chrystusie, trwajmy w Słowie, tak, trzymajmy się, napominajmy się, zachęcajmy i to jest proces, w którym musimy trwać. A też oczywiście karmimy się z Bożym Słowem, przeglądamy się w Nim. Może dzisiaj chciałbym, abyśmy zajęli się jeszcze takim tematem ważnym, Goliatem. O Goliacie słyszeliście historię? Paweł jeszcze nie otwiera, jeszcze nie będziemy. Chciałem, żebyśmy dzisiaj wyszli do boju z Goliatem, który musimy zmierzyć się i pokonać. I dzisiaj, jeżeli chcemy iść dalej, naprawdę wzrastać, tak? To ten bój musi być wygrany. Tych Goliatów, ja w cudzysłowie powiem, przenośnie z wielu różnych w naszym życiu możemy napotykać. Ale dzisiaj chciałbym skupić się na jednym, z którym każdy musi się zmierzyć i trzeba to wygrać. No nie ma innej. Jeżeli nie wygramy, to nie ma alternatywy. Wiecie, jakby Dawid nie wygrał, to co? To by padł. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 6 rozdział. Od wersetu 24. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Abym Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Wiemy już, z jakim Goliatem dzisiaj chcemy się potykać, czy możliwe, że już większość z was zwyciężyła, ale to on się jeszcze odezwie. To on jeszcze zapuka. Szatan nie. Dlatego umacniajmy się, a może ktoś widzi tą potrzebę, że ten przeciwnik musi być powalony w jego życiu, aby iść dalej, aby żyć tak naprawdę. Pan Jezus stawia tą sprawę na ostrzu noża, można by tak powiedzieć. Nie można dwom panom służyć. Nikt nie może, mówi nikt. Choć komuś się może wydawać, że może, Pan Jezus mówi, nikt nie może. Ani jeden. Człowiek na ziemi nie może pokonać służenia mamonie, pieniądzu i Bogu. Nikt nie może pogodzić w swoim życiu miłowania Boga i miłowania pieniądza. Pan Jezus mówi, nikt nie da. Tego Monteverestu nikt nie zdobędzie. Nie ma szans. I nie próbujmy. Od razu na wejściu. Bo mówi, gdyż jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Musimy tak miłować Boga, być blisko Niego, żeby pieniądzem pogardzić. Taki powinien Pan Jezus mówić stosunek z relacji ze mną, ze służenia mnie, w stosunku do rzeczy materialnych, powinna nam towarzyszyć pogarda w naszych sercach. Pogarda. Nie obojętność, To jeszcze nie jest najwyższy stan, ale pogarda. I dzisiaj żyjąc w tej ofercie świata, która do nas przychodzi, nie mówimy o miłowaniu jakichś tam papierków, tak? To już są ludzie, którzy umysłowo zachorowali. Na punkcie miłości pieniądza są tacy, tak? Że wtapczany tam chowają, liczą. To są już odloty, tak? Nie wiem, czy to jest demoniczne opętanie, czy choroby umysła, nie wiem, ale takie są skrajne przypadki. My mówimy o miłowaniu tego, co pieniądz daje. Prestiż, tak? Pychę tego świata. Te wszystkie zabawki, które lubimy, które nasze ciało pragnie. Stąd ta pokusa jest ogromna. I stąd ten Goliat jest tak duży, bracia i siostry. A jednak Pan Jezus mówi wyraźnie, że to trzeba w swoim sercu tą sprawę rozwiązać. I dzisiaj jako wierzący, jako święci, to musimy mieć rozwiązane. Ja też mówię do siebie. Wyłapując w moim sercu myśli, a może by jeszcze to, a może tam tak, idąc przez miasto, widząc te kolorowe rzeczy. Oczywiście za chwilę przecież wiem, że mi to nie jest potrzebne. Mam to, co potrzebuję, mam. Ale jest potrzeb, jest pokusa, jeszcze jest, ten bodziec ciała się odzywa. I Pan Jezus mówi, poganie tego szukają. Ja jestem z pogan. Ja nie mam za sobą ani żydowskich korzeni, ani chrześcijańskich w mojej rodzinie. I te skłonności, no tym się żyło zawsze. Pieniądz zawsze, tematy, co kupimy, co zrobimy, tak? Albo, że nie ma pieniędzy, problem, albo jak są, tak? No to trzeba coś wydać, kupić i... A trzeba coś zrobić, żeby było jak najwięcej. I to wokół tego często w większości ludzi życie się kręci. I służą, jak się podda człowiek temu, to służy. To diabeł go jak na sznurku wiedzie, tak? Teraz haruj, bo do Egiptu musisz jechać latem. Tego sobie odmawiaj tego, tak? Bo musisz mieć tamto i nie masz czasu. Teraz mówimy już o nas, o kościele, o wierzących. Dzisiaj ten Goliat morduje. To są niszczy szeregi wierzących ludzi. A jeszcze ma... Tak jak za Goliatem stała cała armia, słuchajcie, wojowników, tak? Oni pieszli dopiero jak Goliat pieszli. Ale on ma wojowników. On ma wojowników, którzy mówią, dawaj dziesięcinę, będziesz bogaty. Którzy podsycają chciwość ludzkiego serca nauką fałszywą. Mówiąc, Bóg, wiesz, jest wielki, święty, doskonały. On ma wszystko. On nie chce jego dziecko, żeby... on musi być ładnie ubrany, w najlepsze rzeczy, tak? No takie rzeczy się głosi dzisiaj. Czyli wszyscy jego ubóstwem zostaliśmy ubogaceni. Kościół dzisiaj chce ubogacić świat bogactwem, którego świat ma potąc, tak? Naprawdę ma pełno, o wiele więcej. Tam są miliarderzy przecież. Ludzie nawet dzisiaj myślą, że zaraz tak prosto pojmują, że jak jest finansowe błogosławieństwo, to oczywiście Bóg jest ze mną. Niekoniecznie. To nie jest takie proste wszystko. Diabeł przecież zaoferował Chrystusowi, co? Wszystko ci dam. Niektórzy myślą, że mają Boże błogosławieństwo, są już w niewoli diabelskiej i jemu pokłon oddają. Dlatego to jest rzecz, która w naszych sercach musi być rozwiązana i winniśmy się zachęcać i zachęcić do tego i to zrobić. Po prostu tu, ja z tego słowa nie widzę, że tu nie ma wyjścia. Jak to robić? Jak ten bój zwyciężyć? Na czym to polega? Znowu krzyż się kłania. Otwórzmy list apostoła, pierwszy list do Tymoteusza. Szósty rozdział od szóstego wersetu. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małe. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Apostoł Paweł daje nam kolejne światło na ten temat. Wprowadza nas w te arkana tego serca człowieka i tego problemu. Najpierw zaczyna mówić, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małe. Wcześniej czytamy o ludziach, którzy chcą z pobożności ciągnąć zyski. Paweł mówi, to są źli ludzie. Jeżeli myślą, że ugrają coś na pobożności, czy ugrają coś finansowo, czy ugrają coś, że nagle się staną kimś, tak? Byli nikim, a teraz są kimś. I pobożność jest zyskiem. Przed Bogiem, oczywiście, i teraz wiemy, że nie mówimy o pieniądzu, tak? Pobożność przynosi korzyści człowiekowi, lepsze niż pieniądz, apostoł Paweł wyraźnie z tego wynika. Ale wtedy, kiedy człowiek nie myśli, żeby o pobożności, z której może czerpać zyski takie, czy dla swojej cielesności. Pobożność jest zyskiem i takiej pobożności chcemy się uczyć, prawdziwej pobożności. Ale mówi apostoł, ta pobożność, która jest zyskiem, ona przynosi zysk, przynosi korzyści wtedy, kiedy jest połączona z poprzestawaniem na małe. To dobry krok do tego, żeby tego Goliata zabić, bracia i siostry. To dobry krok. Zacznijmy od małych rzeczy, kiedy mówisz, nie wiem, żonie, ja już nie chcę kolejnej koszuli. Najpierw zużyję te, co mam w szafie. Ja nie potrzebuję kolejnych butów, jeszcze tych nie zdarłem. To są od tych małych rzeczy zacznijmy. Ja nie potrzebuję nowego samochodu, jeżeli ten jeszcze jeździ. Tak? I nie muszę dokładać, że w sensie wiem, tak? Chociaż tutaj, ale jak czytam, Paweł pisze, że macie żywność i odzienie, to przyszło nam żyć w lepszym standardzie. I nie będziemy się oceniać za to, że mamy samochody czy coś tam. Musimy się uczyć też obfitować, jeszcze tak jak apostoł Paweł. Umie się ograniczyć, umie żyć w obfitości. We wszystkim jestem wyćwiczony, bo jego serce było wolne. Bo jego serce tego Goliata miało pokonanego. Ale Boże Słowo nam mówi, poprzestawać na małym. Jeśli macie to, co potrzeba, no na to wyżywienie, odzienie, że chcemy, możemy tutaj dodać parę rzeczy, proszki do prania, takie inne rzeczy, które dzisiaj w tej cywilizacji tak normalnością są. No nie musimy mówić i posądzać się tu, że tutaj jest jakimś luksusem, czy ciepła woda, czy toaleta i tak dalej. A jeżeli macie te rzeczy podstawowe, potrzebne do funkcjonowania waszego, a Bóg je daje, wiemy, że wszystko daje, co jest potrzebne do pobożności, poprzestawajmy, czyli to nasza musi być inicjatywa, że ja powiem stop. Że powiem stop. Bo wiemy, że serce ludzkie, jeżeli pożądliwość nim włada, jest nienasycone, nie ma szans. Jeżeli tylko popuścimy, to ono nigdy się nie nasyci. Zawsze będzie mało. Osiągnie to, już następnego pragnie. I to jest ten moment, gdzie ten Goliat dostaje ten cios, kiedy ja mówię nie, starczy, wystarczam, dziękuję Ci Boże. A nie, O, to by się jeszcze przydało. Tamto tak i wieczór na takiej rozmowie, nie wiem, spędzam czy... Albo z kolegą, z koleżanką, z małżonkiem. Mówię, to bym sobie kupił, ale nie mam, nie? Rodzice nie mają pieniędzy. Bo Nike potrzebne, Adidas i tam inne, wiecie, muszę mieć ten znaczek. Nie może. A po co, żeby chciwość nawet nie była wymieniana. Chciwość jest określona, wiem, jako bawochwalstwo. W innym miejscu też pisze: niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie. To jest nasza decyzja, bracia i siostry. Nikt za nas nie przestanowi, jeżeli chcemy, no, żeby Bóg zainterweniował, no to... Ale to nie będzie tej wartości, ani radości. A jeżeli sam nauczysz się to robić, ale wiesz dlaczego i po co, radość, pokój, bogactwo, tego, którego materia nie da. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, bo przestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Skromność wasza, Boże Słowo mówi, niech będzie znana wszystkim. Czy słyniemy ze skromności? To są dwie, wiecie, mówimy nieraz też z braćmi o tej skromności. Dwa jakieś bieguny, tak? Jedni znowu nieskromnie, tak? Na różne sposoby, czy wyuzdanie stroju, czy strój przesadnie, wiecie, taki, który w złoto i tak dalej opływa, wskazujący, jaki to jestem bogaty, nie? Druga forma nieskromności to jest taka, że zwraca ktoś uwagę na siebie przesadnie skromnym strojem. Sokrates kiedyś powiedział do, chyba to był Sokrates, nieważne, ale filozof, do takiego przeciwnika swojego filozofa mówi, twoja pycha wystaje z dziur w twoim płaszczu. Rozumiemy przesłanie, że można w tą stronę odbić, tak? Człowiek pustka w środku, jedynie co ma, to próbuje nadrobić to taką źle pojętą. Skromność ma polegać na, że zbytnio nie zwracamy na siebie uwagi naszym strojem, tak? Żyjąc w tej kulturze. Ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie wyróżniajmy się bogactwem stroju, ale nie próbujmy zwracać na siebie uwagę przesadnym ubóstwem tego stroju. Miejmy się ograniczyć. Musimy mieć postawić stop naszej tutaj pożądliwości serca, aby mieć coraz więcej. Pomyślmy o tej skromności naszej, czy faktycznie wyróżniamy się gdzieś nią w naszym środowisku. Czy mamy plany w ogóle, żeby z czegoś zrezygnować? Większość ludzi wiecie, jakie ma plany. Większy dom, lepszy samochód. Czy mamy plany? Mniejszy dom, skromniejszy samochód? Ja mówię poważnie, bracia i siostry. Czy takie plany mamy? Czy takie plany podejmujemy? Dojrzewając duchowo i wraz z dojrzewaniem będziemy widzieć, że nam potrzeba coraz mniej. Prawdziwe dojrzewanie duchowe przyniesie świadomość nicości rzeczy, tego, że one niewiele wnoszą w naszym życiu. I naprawdę będziemy coraz mniej potrzebować. I dalej do mistrza nam brakuje, bo on nie miał gdzie by głowę skłonić. Postawmy sobie te wyzwania przed nami. Nie żeby mieć więcej, ale mniej. Żeby mieć mniej, rezygnując z tych rzeczy, które faktycznie nieraz zbędne człowiek nabywa. Które nic nie wnoszą do jego życia i już nie mają żadnego wpływu na jego pobożność i jego duchowy wzrost wręcz nieraz przeszkadzają. Dalej Paweł pisze, a ci, którzy chcą być bogaci, jeżeli w sercu jest pragnienie, jeżeli jest myśl, chciałbym być bogaty. Też śpiewał ten, tak? Gdybym był bogaty. Nie? I takie fajnie się to oglądało, tak? Ale w świetle tego słowa, co czytamy, to co? Bałwochwalca. A taki fajny film. Ten cały musical, czy tam skrzypek na dachu. Tyle fajnej treści, nie? A Goliat siedzi. I wiem, jak tego naród izraelski ten Goliat niszczył od lat i od... Nie Amalekici, ale tak jak i każdego zna. Porządliwość ciała, oczu, pycha życia. Tutaj koncentrujemy się nad chciwością. Jeżeli ktoś chce być bogaty, nawet nie tyle, jeżeli ktoś jest bogaty, jeżeli ktoś chce być bogaty. Bo czasami życie tak, bracia i siostry, się dzieje i przebiega, że nie, ktoś jest bogaty, staje się, rodzi się w bogatej rodzinie. A wcale nie, jest od tego wolny, na tym mu nie zależy. Potrafi się dzielić, mówi, czy mam, czy nie mam, to już tam. A są ludzie, którzy nie mają, są biedni, ale są niewolnikami chęci bycia bogatymi. Ten zamysł serca, to on musi zostać uśmiercony. A mówi, że kto, ci, którzy chcą być bogaci, nieważne, możesz nie mieć pracy teraz, złamanego grosza przy duszy, tak? Ale jeżeli tego nie masz uśmierconego, diabeł cię zniewoli. Bo Paweł pisze dalej, ci, którzy chcą być bogaty, wpadają w pokuszenie i w sidła, w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Diabeł, jeżeli w sercu ma ten przystęp poprzez to, że chciwość nie jest uśmiercona naszego serca, przyłapie, znajdzie pułapkę, znajdzie podstęp, znajdzie możliwości, gdzie serce nie będzie w stanie odeprzeć się kompromisowi. Aby mieć, aby posiąść. Dlatego ten Goliat musi być zabity. Abym korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Tu apostoł Paweł prowadzi nas do tego, do istoty problemu. My zawsze, jeżeli jest problem, bracia i siostry, musimy dochodzić do istoty. Istotą nie jest, że mi żona się zezłościła na mnie. Tak? Istotą, dlaczego? A może zrobiłem coś nie tak? Istotą nie jest, że ja się zezłościłem, tak? To nie jest istota, bo mnie ktoś sprowokował. Tylko istotą jest, zezłościłem się, ponieważ moje ja zostało dotknięte. Widzę sferę mojego życia, z którą jeszcze się nie zmierzyłem. To tam, ta cząstka mojego serca zareagowała, tak, a nie inaczej. Dochodzimy do istoty, że to Chrystus nas wprowadza w tą głębię. Dzięki Niemu, Jego łasce, możemy o tym mówić. Dlatego On mówi, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Jeżeli będziecie funkcjonować na poziomie zewnętrznej tylko sprawiedliwości, a nie na głębokiej sprawiedliwości, czystości serca. To nie ma dla takich ludzi miejsca w Królestwie Bożym. Miłość pieniądza, ona korzeniem, z niej wychodzi, z niej się rodzą te problemy, te pragnienia. Jeżeli one widzimy je w naszym życiu, bracia i siostry, a jeżeli tak, miejmy odwagę się sobie przyznać się przed sobą, przed Bogiem, bo zawsze pierwszym krokiem jest wyznanie bezsilności swojej. Boże, ja Ci potrzebuję w tej dziedzinie, bo widzę, że mnie to ciągnie. Daj mi siłę, daj mi łaskę, aby powiedzieć nie. Ale jeżeli widzę te rzeczy, to muszę się przyznać, że gdzieś w środku jeszcze jest ten korzeń. To on rodzi tą miłość, tak? Te pragnienia, te problemy później już. Ktoś przyjdzie, a fatalnie, kredytu nabrałem, nie, tak, teraz nie mogę, komornicy mi tam wiszą. Tak nieraz ludzie po zborach, wiecie, przychodzą, takie problemy są. Ja wiem, że w świecie mogą różne rzeczy nas spotkać i ten, ale nieraz wierzący, jako wierzący. Raz sam ręczyłem i spłacałem za wierzącego. Ale diagnoza jaka powinna być? Jest miłość, to ona nam narobiła tych problemów, bo miał być biznes i nie wypalił. A biznes miał, już były, wiecie, projekcje, tak? Ile ja nie zarobię, mówię o sobie, to o sobie. Już tu będzie firma, będzie ten, będzie się działo, nie? Będą pieniądze. Już widzisz ten mechanizm, już czujesz w tych słowach, co tam nakręca to wszystko. Miłość pieniądza. To ona sprawia tak, że człowiek wstaje o 4 rano, jak ma, wie, że ma dzisiaj biznes do ugrania. A ciężko mu wstać o 6 na modlitwę. Bo ciało jest sprzymierzeńcem wtedy, tak? A tutaj ciało przeciwko duchowi pożąda. Naprawdę ludzie pierwsza, druga, trzecia w nocy, tak? Zochotnie wstają, bo wiedzą, jadą, nie, do Tunezji na wczasy, nie? Muszą na samolot zdążyć. I wierzący też, nie? Ale kiedy miał, może by wstawać wcześniej, żeby się pomodlić, nie? Jakoś nie ma tego bodźca, nie? Nagle zmęczony, śpiący. No widzimy, jakie to są meandry tej naszej duszy, to zakłamanie serca. Jak człowiek potrafi oszukiwać siebie. Paweł pisze, jeżeli ktoś ten korzeń ma i nie mu ulega, bo to, że się on jeszcze pojawi gdzieś tam ze starej natury i zobaczysz go, to jeszcze jest, nie jest katastrofa. Ale wtedy wiemy co. Na mlecze, co jest tam, na korzenie tam, żeby do korzenia wytępić. Wtedy uśmiercamy to. W naszym przypadku to jest, nie, zaparcie się siebie, ten krzyż. A mi ci, którzy niektórzy ulegając jej, czyli poddajemy się działaniu tej miłości pieniądza, rozkręcamy się, dajemy pożywkę w naszym sercu do tego, żeby to rosło, już zaczynamy myśleć, już by tak, to będę miał, to będzie fajnie, już zaczynam żyć tą rzeczą, to Paweł pisze, wtedy taki człowiek zbacza z drogi wiary i uwikła się sam w przeróżne cierpienia. Że to prowadzi naprawdę wiele problemów u wierzących ludzi, to tu jest korzeń, tu jest źródło, tu jest początek, tu jest ta geneza i bez rozwiązania tego nie pomoże im się. I źle by było, gdybyśmy tylko na tym skończyli, bracia i siostry. Bo oczywiście musi mówić, tego nie rób, to zabij, to uśmierć, tak? Ale Paweł dalej pisze piękne słowo. Ale ty, człowiecze Boże, z tym masz się rozprawić, tak? Uśmiercić, poprzestać na małym. I co dalej, tak? Siedzimy biedni, smutni w domu. Ale ty, człowiecze Boże, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Tego nie róbmy, ale róbmy to. Samo powiedzenie, że coś jest złe i nie robić nie wystarczy. Musimy teraz energię naszego serca skierować ku innym rzeczom, bo apostoł pamięta, że jest lepsze, większe bogactwo i mówi ci, jakie to jest. Pobożność, wiara, miłość, cierpliwość, łagodność, nadzieja. To są skarby. W to się bogać. Tu nie miej limitu. Tu haruj od rana do wieczora. Tu płać cenę. Tu rób wszystko, aby to posiąść. I będziesz miał Boże błogosławieństwo. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego. To jest też nasz cel. Życie wieczne już na nowej ziemi, bracia i siostry. To tą nadzieję Pan rozlał w naszym sercu, ale też i nadzieję na to, że i tu na tej ziemi możemy żyć inaczej. Możemy żyć tak jak on. Jan pisze, że mamy tą ufność na dzień sądu. I nie musimy się bać. Dlaczego? Pamiętacie te słowa? Ja zaraz przeczytam. Jest to mocne wyzwanie dla nas. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Bo wiemy, że nas Bóg miłuje, że Bóg jest dobry. To też wierzymy. Ale jest dalszy ciąg tego wersetu. Że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. To jest to wyzwanie dla nas na życie na tej ziemi. Upodobnienie się do Niego. I to upodabnianie się do Niego, jednoczenie się z Nim, usuwa strach przed sądem. Wiemy, że spokojnie możemy iść przed Boży tron. I tutaj siostra też, tak jak oby każdy z nas, szczerze mógł takie przed Bogiem świadectwo składać. Gotowy. Przyjdź, Panie Jezu. Żeby ten stan osiągnąć, Pan Jezus nie daje nam żadnej alternatywy i złudzeń. Mówi, chcąc iść za mną, nie da rady pogodzić miłości pieniądza i służenia mnie. Miłowania mnie i miłowania pieniądza. Jeżeli diabeł znajdzie w naszych sercach ten korzeń, przyczółek, wykorzysta to, wejdzie w to bezlitośnie. Judasz był tak blisko. Codziennie 3 lata z Panem. Widzieć, słyszeć, czynić. Szedł, wyganiał demony. Uzdrawiał. Przyszedł Goliat, zniszczył. Powiesił się. To wyzwanie chce nam zostawić z całą powagą, że idziemy do przodu właśnie w tym temacie. Ograniczamy się, planujemy mniej. Rzeczy materialne, a więcej Boga. Więcej nadziei, więcej radości, więcej miłości z Niego, więcej Jego życia. To jest bogactwo. On w nas, nadzieja chwały. On wystarczy, naprawdę. Jeżeli w Niego będziemy ubogaceni, nikt nie wcień. Jeżeli ubożyjemy w Nim, nagle pokusa świata tego nabiera siły, mocy, blasku. To jest, zawsze się tak dzieje i przegrywamy. Zachęcając nas do tego wyzwania, do zmierzenia się z tym Goliatem, chcę jeszcze tylko przypomnieć nam technikę walki Dawida. Nie sięgajmy po zbroję Goliata, zbroję Saulową. Diabeł się nie będzie bał jakichś technik, jakichś, wiecie, form, tak? Martwej religii, niczego on takiego się nie boi. Cokolwiek by człowiek nie wymyślił. Chociaż ludzie cały czas wymyślają. Paweł pisze, że wiele rzeczy ma pozory mądrości, ale są tylko ludzkie wymysły, które nic nie pomogą człowiekowi, żeby opanował zmysł. Bóg dał nam narzędzie niezmienne od 2000 lat. Wiara, modlitwa, Duch Święty. I nic nie ma, tylko to w naszym życiu pozwoli nam uderzyć w istotę problemu. Zniszczyć ten korzeń w zarodku. Dawid, pamiętam, jak Saul mu zbroję oferował. I to mnie to nie pasuje w ogóle, tak? Mówi, ja nie będę mógł jak tą procą moją. I tą prostą procą Goliatą. Bóg dał proste narzędzia. Jeżeli w pokorze to i z wiarą przyjmiemy, jest zwycięstwo. No wiecie, tak z procką, tak skromnie, nie? Nie najlepiej w splendorze. No dzisiaj niestety Kościół chciałby w tą zbroję się przysposobić, stanąć przeciw Goliatowi, jak równy z równym. Wy macie rock'n'rolla, my też, chrześcijański mamy. Hard Rock też mamy chrześcijański. Wy macie teatr, a u nas jakie spektakle w niedzielę się czynią. No, o to idzie bój, tak? Dawid w prostocie wyszedł. To jest w imieniu Pana wojna. On wiedział, kto, na kogo w nim, w kim ufność złożyć. No, tylko w nim nasza nadzieja, bracie i siostry. W modlitwie, trzymaniu się słowa, z zaufaniem i w prostocie, w pokorze, w obcowaniu z naszym Bogiem. Nic nie, innego nie wymyślimy i nie wymyślajmy. Nie wymyślajmy, choćby w całym dzisiejszy Kościół, to co nas otacza, często dochodzi, proponował różne rzeczy, różne techniki, różne projekty, różne strategie i tak dalej, i tak dalej. Nie da rady. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas jest mocą Bożą. Tu jest siła do zwycięstwa. Nasz Pan naprawdę umierał w pohańbieniu, w odrzuceniu jako złoczyńca. Jeżeli nie zakładamy tego scenariusza w naszym życiu chrześcijańskim, tu ziemskiego, możemy się rozczarować. Ale jeżeli założymy ten, przyjmiemy, zaakceptujemy, to wiele pomniejszej hańby przyjdzie nam o wiele łatwiej znosić. Ku chwale Bożej, bliskości Chrystusa, wiedząc, że On o wiele więcej znosi, wiedząc, że On w tym jest z nami, że musimy iść drogą pohańbienia Jego, odrzucenia od świata, niezrozumienia często, fałszywych oskarżeń i tak dalej. To jest, nasz Pan tego doświadczył, nie jest uczeń nadmistrza i tutaj też. Mnie prześladowali, on mnie też. Ale bądźmy blisko Niego, trzymajmy się Jego narzędzi, które On nam daje, drogi, którą On wytyczył. A On ma nas moc stawić doskonałymi przed swoim obliczem w czystości, tak jak obiecuje. Jemu ufamy. Ja już kończąc, chcę się pożegnać tutaj z nami tym słowem. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Amen.